Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna, który przychodzisz w siedmiu darach, prosimy Cię teraz, ogarnij księdza Dominika i każdego z nas. Spraw, aby stał się bezpośrednim narzędziem Twojej łaski, aby nic nie zakłóciło transmisji tego słowa, nic nie zakłóciło tego przekazu. Żaden zły duch, żadna zła moc. Duchu Święty, przeniknij księdza Dominika i przeniknij każdego z nas. Maryjo, okryj nas swoim płaszczem i zanurz w najdroższej krwi i wodzie Jezusa. Niech to słowo działa z mocą. Niech żadne ziarno tego słowa nie będzie zmarnowane, ale wszystko niech będzie na chwałę Twoją, Panie. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, wczoraj mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest nieustanne przemnażanie wiary w to, że Jezus w Eucharystii chce czynić wielkie znaki i cuda. Zadaję sobie pytanie, nie wiem jak wy, ale ja zadaję sobie pytanie. Co Bóg chce powiedzieć Polsce i Polakom, że w tym kraju, w którym chodzi najwięcej ludzi do kościoła, porównując inne kraje na całym świecie, Bóg daje dwa cuda eucharystyczne, a wiem, że są następne badane. Co Bóg chce powiedzieć każdemu z nas? Rozumiecie, bo logicznie rzecz biorąc, zadaję sobie proste pytanie, że cuda eucharystyczne, takie jak w Polsce, powinny być w Niemczech, we Francji, w Anglii, w Skandynawii, gdzie wiara umarła i Bóg chce tą wiarę na nowo wskrzesić, tak? Dlaczego tam nie ma tych cudów eucharystycznych, a są one tutaj, w Polsce? Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie? Mnie to bardzo intryguje. Wiecie, kiedy patrzę na historię Izraela, to nie mam żadnych wątpliwości, że oni przegrali przygotowanie na przyjście Mesjasza przez to, że przyzwyczaili się do największych świętości w swoim obozie, w swoim narodzie. Wiecie, przecież największym przedmiotem, najświętszym przedmiotem, najważniejszym przedmiotem w Izraelu była Arka Przymierza. Arka, która przecież była Bożą obecnością, namacalną Bożą obecnością w Izraelu. Namiot, w którym Bóg przebywał 24 na dobę ze swoim ludem. I pomimo tego, że mieli taką Bożą obecność na wyciągnięcie ręki, zaczęli grzeszyć, tak jak wszystkie inne narody pogańskie wokół nich. Zaczęli grzeszyć, jak te narody barbarzyńskie, które podbijali. I błogosławieństwo, które miało przychodzić przez Arkę Przymierza, obróciło się w przekleństwo. Myślę, że jednym z najbardziej niebezpiecznych, rujnujących nasze życie duchowe grzechów jest przyzwyczajenie się do świętości traktowane już z obojętnością przez nas. Wiecie, jak trudno w święty sposób sprawować Eucharystię, kiedy robisz to codziennie, a nieraz dwa, trzy razy dziennie? Jak trudno jest wejść w Bożą obecność w święty sposób, aby w święty, namacalny, namaszczony sposób odprawiać, celebrować Eucharystię? Kiedy robisz to jeden, dwa, trzy razy dziennie? A nie ma świętszej rzeczywistości na tej planecie jak Eucharystia. Wiecie, nie ma nic gorszego i nic bardziej dramatyczniejszego, jak zobaczyć znudzonego księdza odprawianiem mszy świętej. Nie ma nic bardziej druzgoczącego zobaczyć, jak ludzie, którzy uważają się za chrześcijan, przychodzą na mszę świętą i kompletnie w niej nie uczestniczą. To znaczy, są manekinami, które wstają, siadają, klękają, tak jak wszyscy, ale sercem, myślami są zupełnie gdzieś indziej. Wiecie, że dokładnie to spotkało Izrael? Przyzwyczajenie do świętości. To był naród wybrany, który miał przygotować przyjście Mesjasza. Przez to, że tak przyzwyczaili się do świętości i Bożej obecności w ich obozie, że zaczęli rutynowo traktować Boga, rutynowo traktować spotkania z Nim, błogosławieństwo obróciło się w przekleństwo. Czy czasami Bóg tego nie chce nam dzisiaj powiedzieć, nam Polakom, że jesteśmy najlepsi na świecie w statystykach dotyczących uczestniczenia w sakramentach? Ale nasze uczestniczenie w tych sakramentach jest dramatycznie bez wiary. Jest po prostu suchym, zimnym wypełnianiem rytu religijnego, który nie zmienia naszego życia. Babcie często mówią, nie? Proszę księdza, ja tak namawiam moją wnuczkę, wnuczka, żeby chodził do kościoła. Rodzice to samo. Mówią, żeby dzieci chodziły do kościoła. Dzieci nie chcą chodzić. Młodzi ludzie nie chcą chodzić do kościoła. Ale poczekaj. Przecież młodzi ludzie mają niesamowicie pragmatyczny sposób myślenia. Zadają proste pytanie. Co mi da chodzenie do kościoła? Co mi to da? Bo kiedy ja widzę moją mamę czy mojego tatę, którzy idą do kościoła, a po przyjściu z kościoła są tacy sami, nic im to nie daje, rozumiesz? Nic im to nie daje. To po co ja mam chodzić? Tylko żeby wypełnić obowiązek religijny? Słuchajcie, Bóg miłość wstępuje do twojego serca. Bóg miłość, który umiera za ciebie na krzyżu i daje ci tą samą miłość, żebyś umierał teraz za żonę, za męża, za twoje dzieci. Oddawał życie za nie, rozumiesz? I kiedy dziecko patrzy, że ty, będąc na tym niesamowitym miejscu, w tej przestrzeni celebracji największej tajemnicy wszechświata, ciebie to kompletnie nie rusza i wychodzisz niezmieniony. Ostatnią rzeczą, gdybym był takim rodzicem, bym mówił, chodź dziecko do kościoła, bo to jest bardzo ważne. Bo dla mnie to nie jest bardzo ważne, bo to mnie nie zmienia. Słuchajcie, rodzice, gdyby wasze dziecko zobaczyło, że tato, po przyjściu z kościoła w niedzielę bierzesz dzieci za rękę, idziesz z nimi pograć w piłkę, idziesz się pobawić, robisz tysiąc rzeczy, które po prostu wcześniej nie robiłeś, rozumiesz, nawet w sobotę. Bierzesz swoją żonę, obejmujesz, tulisz, całujesz. Dzieci patrzą, mówią, tata nie był taki, jak szedł do kościoła, ale po kościele jest inny, nawet jeśli to by było 2-3 godziny, rozumiesz? Jest inny. Mama, która nie może zrozumieć tatę, kłócili się wczoraj cały dzień. Nie mogli z sobą dojść do ładu. Dzieci to słyszały, zamykały drzwi, żeby nie słyszeć, jak wrzeszczą na siebie. Ale przed pójściem do kościoła przepraszają się na oczach dzieci. Proszę, wybacz mi. Albo po przyjściu z kościoła mąż mówi, przytulając swoją żonę, przepraszam cię za to, co ci wczoraj zrobiłem. Przepraszam. I dzieci to widzą i mają od razu w głowie taki konekt, połączenie, że to jest efektem bycia na mszy świętej. Tata zmienił swoją relację do mamy. Mama do taty, rodzice do dzieci. Rozumiesz? Jak dzieci nie będą widziały znaków wiary przemieniających dzięki Eucharystii, możesz gadać do emerytury. Nie będą chodzić do kościoła. Rozumiesz? I nie miej pretensji do Boga. Miej pretensje do siebie, że nie dajesz znaków wiary, że Eucharystia cię przemienia. Wiecie, Eucharystia to jest Mount Everest, to jest szczyt modlitwy. To jest całe życie Jezusa zawarte w 30 minutach. Myślę, że naszym największym problemem jest to, że my nie umiemy przeżywać Eucharystii. Czyli nie umiemy wejść na szczyt. Będziemy się często wtedy zadawalać takimi rzeczami religijnymi, które są na poziomie naszych emocji. One nie są złe, ale one nie przemieniają od wewnątrz naszego życia. Bo możemy się rozradować fajnie, możemy poklaskać, pośpiewać i to jest dobre. Ale za chwilę zobaczę, że tkwię ciągle w moich grzechach. Tkwię ciągle w moich nałogach. Uwielbiałem Boga przez 3 godziny, a potem przychodzę i byla jaka sytuacja i wrzeszczę na żonę, i wrzeszczę na męża. I zaczynam przeklinać. I po tym wszystkim biorę kolejny raz wódkę i piję, bo mam dosyć siebie samego. Znasz to? Bo ja to bardzo dobrze znam. I przychodzi refleksja, że spotkałem się z Bogiem, który był głęboko w moim sercu, ale ja do Niego nie dotarłem. Pomyślałem, że to jest Bóg, a to były tylko moje emocje. Emocje nie zmieniają, one poprawiają nasz nastrój na chwilę, ale nie zmieniają naszego życia. Dlatego Bóg, kiedy zaczynał z każdym wielkim bohaterem biblijnym swoją przygodę relacji miłości, to zapraszał ich na miejsca pustynne, na góry, do ciszy, do kontemplacji. Tam spotyka się prawdziwego Boga. A najpiękniejsza kontemplacja jest wtedy, kiedy umiesz przeżyć Bożą obecność na Eucharystii, bo z niej wszystko wypływa. Jeśli ty na uwielbieniu w niedzielę wieczorem przez 3 godziny masz odlot i czujesz: Boże, jesteś ze mną, halleluja, czuję Cię każdym włóknem mojego serca. A idziesz rano w poniedziałek na 7 na mszę świętą i stoisz jak kołek i mówisz: nic nie czuję. Nigdy nie czułeś Boga. Nigdy się z Nim nie spotkałeś, rozumiesz? Ani na tym uwielbieniu, ani na tej mszy świętej. Na tym uwielbieniu spotkałeś swoje emocje, które utożsamiłeś z Bogiem. Tutaj jest weryfikacja tego, czy przeżywasz Bożą obecność, czy jednoczysz się z Bogiem na Eucharystii. Sposób, w jaki przeżyjesz Eucharystię, jest papierkiem lakmusowym twojej intymności z Bogiem. Rozumiesz? To jest papierek lakmusowy. Dlatego wszystkie ewangelizacje i wszystkie uwielbienia i wszystkie takie fora jak tutaj, jeśli nie prowadzą do głębokiego przeżycia Bożej obecności w sakramentach, są bardzo podejrzane. I tam szatan może bardzo nas zwodzić. Bardzo. Słuchajcie, jeśli msza święta to jest Mount Everest, szczyt modlitwy, to jest oczywistą rzeczą, że my musimy przygotować się do tego, żeby wejść na Mount Everest. Nie możesz robić tego z doskoku. Z doskoku możesz się pomodlić paciorkiem rano czy wieczorem. Natomiast jak chcesz wejść na szczyt zjednoczenia się z Bogiem, to nie możesz zrobić tego z doskoku. Słuchajcie, ile ludzi spóźnia się w ogóle na mszę świętą? Byłem ostatnio na rekolekcjach we Wrocławiu i głosiłem przez cały dzień kazania, więc wchodzę często do zakrystii, czekam na wyjście na kazanie i patrzę przez okno. Słuchajcie, ja zaraz mam wychodzić na kazanie, czy już jest Ewangelia? Ludzie tłumnie walą do kościoła. Ja skończyłem kazanie, wiecie jak długo gadam. Przychodzę do zakrystii, patrzę przez okno, jeszcze idą. Na co oni idą, się pytam. Ominąć składkę? Może tak. Mają wycyrklowane, żeby nic nie wrzucić do koszyka. Ale byłem, tak? Odhaczą sobie, byłem na mszy. Byłem na mszy. Słuchajcie, Matka Boża w jednym ze swoich objawień mówi o tym, że specjalnie objawia się 20 minut przed mszą świętą po to, żeby nas przygotować do Eucharystii, która jest najważniejsza. Eucharystia jest centrum naszego życia i musimy do niej się przygotować. Ona mówi, że w momencie, w którym wychodzisz z domu do kościoła, powinieneś mieć tylko jedną myśl. Idę spotkać się z największą miłością mojego życia. Idę spotkać się z Jezusem. Idę spotkać się z kimś, kto jest dla mnie najważniejszy. Nie ma już nic ważniejszego. Wyłączam komórę, już z nikim nie gadam. Jadę autokarem, nie wiem, jadę busem, jadę samochodem, jadę pociągiem, jadę tramwajem, czymkolwiek. Moja myśl jest już skoncentrowana tylko na jednym. Na tym, że spotkam się z największą miłością mojego życia. I tu dokona się moje odkupienie. To jest tak ważne. Maryja z jednej strony za rękę, która prosi o Ducha Świętego, żeby stąpił na ciebie, by przygotował twoje serce, twoje myśli, twoje nastawienie do spotkania się z Jezusem na szczycie Golgoty, na szczycie twojej modlitwy. Bez Maryi, bez Ducha Świętego, bez przygotowania mentalnego nie jesteśmy w stanie przeżyć Eucharystii. Kiedy wchodzisz do kościoła, pierwszą rzeczą, którą robisz, to Szukasz miejsca. Zanurzasz swoją dłoń w wodzie święconej i czynisz znak Krzyża Świętego. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że woda święcona symbolizuje nasz chrzest. Czyli wchodząc do kościoła na mszę świętą, biorę wodę święconą i czynię znak krzyża. Co stało się w momencie chrztu? Otworzyło się nade mną niebo. Głos Ojca patrzy na mnie i mówi: Ty jesteś moim umiłowanym synkiem. Ty jesteś moją umiłowaną córeczką. Podobasz mi się, lubię Cię, lubię być z Tobą. Duch Święty zstępuje na Ciebie i spoczywa na Tobie. Czyli otwarte niebo, obecność Boga, Duch Święty na Tobie, Ojciec, który Cię tuli do serca. To oznacza przeżegnanie się po wejściu do kościoła znakiem krzyża i wodą święconą. Czyli nastawienie Twoje w momencie wejścia do kościoła musi być całkowitym przyjęciem Bożej obecności, Bożej miłości, Bożej akceptacji. Jesteś umiłowany, jesteś umiłowana. To ma być spotkanie największej miłości, która ukochała Ciebie nieskończoną miłością. Tam nie ma możliwości na to, żeby myśleć o kimś innym, o czymś innym, jak tylko o tym, co ma się za chwilę wydarzyć. Ale atmosferą początku jest miłość. Słuchajcie, od czego zaczyna się msza święta? Ucałowanie ołtarza. Niezwykle ważne. Wiesz, kiedy kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go, to całuje miejsce, które będzie mieć na sobie Jezusa Chrystusa konającego w tym miejscu za mnie, z miłości. Ja całuję ołtarz jako łoże miłości, w którym poślubi mnie Jezus na krzyżu. Już za kilkadziesiąt minut. Muszę mieć tą świadomość, że Eucharystia to jest pocałunek miłości. Eucharystia to jest miłość, miłość i miłość. Szaleńcza, niezrozumiała miłość. Wszystko ma się przejawiać w totalnej miłości. Każdy gest. A więc ucałowanie ołtarza i potem znak krzyża, który rozpoczyna liturgię. Słuchajcie, znacie to przecież, nie raz i nie dwa widzieliście. Co to w ogóle jest? Znak krzyża jest pierwszym egzorcyzmem. Tertulian, jeden z wielkich pisarzy chrześcijańskich IV wieku, mówił, że jeśli chrześcijanin znakiem krzyża nie uwalnia kogoś od demona, to nie powinien się w ogóle nazywać chrześcijaninem. Samym znakiem krzyża. Dlaczego to jest egzorcyzm? Dlatego, że w momencie, w którym dotykam czoła, to mówię: Ojcze, oddaję Ci wszystkie moje myśli. Cały proces myślowy, cały mój umysł jest Twój. Przejmij kontrolę nad moimi myślami. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że od myśli biorą się nasze grzechy. Zgrzeszyłem myślą, potem dopiero mową, potem uczynkiem i potem zaniedbaniem. Więc proces myślenia jest przestrzenią działania złych duchów bardzo mocno w nas. A więc ja chcę mieć tylko takie myśli, które ma Bóg w swojej głowie na mój temat, na temat drugiego człowieka. Chcę mieć myśli, które On ma w swojej głowie. Nie chcę mieć innych myśli w swojej głowie, tylko tak, jakie ma Bóg. Chcę, żeby Bóg przejął wszystkie myśli w moim umyśle. Szatan ma moc czynienia właśnie w naszych myślach swoich warowni. Dlatego często w czasie modlitwy uwolnienia modlimy się o złamanie warowni fałszywego, kłamliwego myślenia, które szatan założył w naszym procesie myślowym, w naszej głowie. Różnego rodzaju kłamstwa. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Myśl wytwarza uczucie. Nieodwrotnie. Czyli sposób, w jaki myślisz, będzie oddziaływał na twoje samopoczucie. W jaki myślisz o Bogu, o drugim człowieku, o samym sobie. Od myśli zaczyna się twoje przyjmowanie stanu uczuciowego w twoim sercu. Jeśli mówisz, źle się dzisiaj czuję, mam kiepski dzień, to znaczy, że dopuściłaś myśli, które nie są z Królestwa Bożego do twojej głowy, nie skontrolowałaś tego i one rozwinęły się w uczucie. Rozumiesz? Dlatego ojcowie pustyni mówili cały czas o tym, że bitwa jest w naszym umyśle. Oni nazywali myśli logizmoi, czyli rozeznawanie myśli, które przychodzą do ciebie. To wymaga koncentracji. To wymaga wrażliwości na to, żeby obserwować, co dzieje się w moim umyśle. Kto do mnie mówi? Mogą być trzy rodzaje myśli. Od Boga, od szatana lub myśli ludzkie, ode mnie samego. I teraz rozeznawanie tego jest niesłychanie ważne w życiu duchowym. Bo jeśli ty na przykład uważasz myśli, które pochodzą od ciebie za myśli od Boga, no to pójdziesz w kierunku przepaści. Jeśli myślisz, że myśli, które są od Boga, są w rzeczywistości od szatana, nie rozeznałeś tego, katastrofa. Dlatego jest tak ważne oddanie Ojcu Niebieskiemu mojego umysłu, całego procesu myślenia, Jezusowi mojego serca, czyli tego wszystkiego, co dzieje się w moich emocjach, uczuciach, w moim życiu wewnętrznym. To wszystko, czego symbolem jest serce, przeżywania świata, Boga, drugiego człowieka, tego, co teraz przeżywam, oddaję Jezusowi. I Ducha Świętego, czyli oddaję moje ciało Duchowi Świętemu, bo przecież jestem świątynią Ducha Świętego. On we mnie mieszka, Jego obecność jest we mnie. A więc poddaję Mu całkowicie moje ciało. Dlaczego mamy ten znak chociażby spoczynku w Duchu Świętym? Ich jest niewiele w porównaniu z ilością ludzi padających. Ale te prawdziwe spoczynki w Duchu Świętym są przemieniające. I dlatego właśnie Duch Święty daje te znaki wiary, aby również pokazać nam, że jesteśmy świątyniami Ducha. Ponieważ nasze ciała pokazują sposób naszego życia. Pod czym my żyjemy? Pamiętacie, wczoraj mówiłem, jeśli żyjesz w lęku, wstydzie, w poczucie winy, twoje ciało wciela twoje uczucia, wciela twoje stany duszy. Ludzie, którzy się wstydzą, boją, to widać po ich postawie, po sposobie patrzenia, chodzenia, rozmawiania. To jest wcielone w ciało. I żeby Duch Święty uwolnił nas od tego, to czasami daje spoczynek w Duchu Świętym, gdzie człowiek traci kontrolę nad ciałem, aby Duch Święty mógł te wszystkie kłamstwa, te wszystkie negatywne przeżycia, które wcieliły się i zakorzeniły w naszym ciele, uwalniać. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Jesteśmy jednością ducha, duszy i ciała. Nie można tego rozdzielać. A więc znak krzyża, zobacz, jakim jest uwolnieniem. Jeśli zrobisz to z wiarą, z namaszczeniem, z pełną koncentracją, demon musi wyjść. Wszystko musi się w tobie zmienić, ponieważ cały jesteś oddany Trójcy Świętej. Twoje ciało, twój umysł, twoje serce jest całkowicie przejęte teraz przez Boga. Jeśli gdziekolwiek był demon, musi odejść. Rozumiesz? Ćwicz to sobie w domu. Ćwicz sam znak krzyża. Powolutku mów w imię Ojca i uświadom sobie, co wypowiadasz, mówiąc w imię Ojca. Co chcesz oddać Ojcu? Jakie kłamstwa, jakie myśli zatrute, paraliżujące ciebie są w twojej głowie? I Syna, i również odczekaj. Jakiś czas zrób sobie medytację, krótką, minutową, na temat tego, co teraz przeżywasz w sercu, co masz w sercu i co chcesz Jezusowi oddać. I Ducha Świętego swoje ciało, może przechodzisz przez jakąś chorobę, jest ci bardzo ciężko, trudno, jesteś zmęczona i czujesz to w ciele, nic ci się nie chce. Poddaj się Duchowi Świętemu w tym ostatnim akcie i Ducha Świętego i uświadom sobie, że On mnie teraz wypełnia swoją obecnością i moje ciało jest teraz odnawiane przez Niego. Zmęczenie idzie, frustracja odchodzi, agresja odchodzi, wszystko odchodzi z mojego ciała. Przyjmuję w moim ciele atmosferę Królestwa Bożego. I dopiero powiedz amen. Rozumiesz, sam znak krzyża może być niesamowitą modlitwą. Uzdrowienia i uwolnienia. Sam znak krzyża może być czasem uzdrowienia. I dopiero jesteśmy na początku mszy świętej. Okay? A już pomyślcie, ile razy na waszej mszy świętej odpadliście od tego, co się dzieje, nie? I to wszystko jest takie mechaniczne. Idziemy dalej. Kapłan mówi: Pan z wami, Bóg jest z tobą. Wiesz, co to znaczy, że Bóg jest z tobą? To znaczy, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. To znaczy, że od początku wejścia do kościoła ty jako umiłowany syn, umiłowana córka, teraz ogłaszane jest nad tobą kolejne proroctwo, które jest wyznaniem wiary, które masz przyjąć, że Bóg jest z tobą. Czyli nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Wszyscy bohaterowie biblijni, którzy byli powołani do największych dzieł Boga, żaden z nich nie usłyszał od Boga tego, co dzisiaj słyszy mnóstwo ludzi w gabinetach psychologicznych i na terapiach, tak zwanej afirmacji siebie. Uwierz w siebie, masz moc. Tylko uwierz, masz potężny potencjał. Obudź w sobie olbrzyma, rozumiesz? To jest śmieszne, bo nie ma w nas żadnego olbrzyma. Nie jesteśmy żadnym olbrzymem, jesteśmy nędzą i słabością. Taka jest prawda o nas samych. Wszystko, co dobre, co mocne, co wspaniałe, co piękne, to Jego obecność we mnie. Okej? Wiara w samego siebie to początek satanizmu. Gdybyście czytali fragmenty Biblii szatana, to jest całkowite położenie wiary w samego siebie. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś super. Ty jesteś naj. Ty możesz. Ty potrafisz wszystko. Tylko uwierz w to. Wiara w samego siebie to jest początek satanizmu. Ale Bóg i ty, wow, nie ma większej mocy we wszechświecie. Kiedy Bóg powołuje Mojżesza, rozumiecie, do tego, żeby uwolnił cały naród z niewoli egipskiej, Mojżesz pyta, kim ja jestem, żebym miał to zrobić? A Bóg mówi, Mojżeszu, ty nie wierzysz w siebie, no. Uwierz w siebie, że masz moc. Przecież byłeś księciem Egiptu. Znasz te wszystkie pokoje, znasz służbę, znasz wojsko, ludzie cię szanują. Dasz radę, tylko uwierz w siebie, rozumiesz, Mojżeszu? No już. Bóg nic takiego nie mówi. Mówi tylko trzy zdania. Trzy słowa. Uda ci się, bo ja będę z tobą. Nie pakuję w Mojżesza super afirmację, żeby on uwierzył, jaki jest wspaniały i cudowny, jaką ma moc. Nie. Uda ci się, bo ja jestem z tobą. Tylko to. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ja jestem z tobą. Czyli zobacz, kiedy kapłan mówi Pan z wami, wy odpowiadacie i z duchem twoim, to musisz uwierzyć, że w tym momencie, kiedy przychodzisz na Eucharystię, zaczną dziać się takie cuda w twoim życiu, że nic już nie będzie niemożliwe, rozumiesz? Kiedy przychodzisz z intencją o uzdrowienie kogoś, prosisz na przykład, żeby Jezus uwolnił twojego męża, nie wiem, od alkoholu, żeby dał łaskę nawrócenia swoim dzieciom, to Bóg już na początku ci mówi, ja jestem z tobą, uda ci się. Twój mąż przestanie pić. Uda ci się, twoje dziecko wróci do mnie. Uda ci się. Ale nie dzięki twoim zasługom, tylko dzięki temu, że ja jestem z tobą. Bóg wszechmogący, a nie trochę mogący. Więc przyjęcie tej wiary na początku Eucharystii jest absolutnym kluczem do tego, żeby wejść z pełną wiarą w to, co będzie dziać się za chwilę. Ale uważaj, bo za chwilę kapłan powie do ciebie, żebyś skoncentrował się teraz właśnie nie na swojej zarąbistości, tylko na swojej grzeszności. Bo Pan nie może być po trzykroć święty z kimś, kto jest grzeszny. może być tylko z tym grzesznikiem, który żałuje za grzechy, który uniża się i pokutuje za swój grzech. Bóg nie brzydzi się twoim grzechem. On go nienawidzi. Aż tak. On nienawidzi twojego grzechu. To jest, wiecie, ta nieprawdopodobna sprzeczność, która nam się wydaje bardzo trudna do zrozumienia. Jak to jest możliwe, że on mnie kocha na maksa, a jednocześnie na maksa nienawidzi mojego grzechu? No ale on jest taki. Jest z jednej strony lwem, a z drugiej strony barankiem. Jest dzieckiem, a z drugiej strony panem panów i królem królów. No ciężko zrozumieć, jak można równocześnie tak. Nienawidzi twojego grzechu. Ale w momencie, w którym ty uniżasz się i przepraszasz za grzech, on może stąpić z całą mocą swojej miłości i cię z niego oczyścić. I dopiero wtedy może być w tobie z całą po trzykroć świętą obecnością. A więc to jest ten czas, w którym przepraszam za grzechy. Jeśli modlisz się na przykład o nawrócenie swojego męża, o nawrócenie swoich dzieci, przepraszaj też za grzechy swojego męża, za grzechy swoich dzieci, bo oni pewnie nie przepraszają Boga. Ale przecież ty modlisz się w ich intencji, więc to jest intensywny czas pokuty, żalu. Nie możesz przegapić tego momentu. Musisz całkowicie wejść w tą obecność. Wiecie, Eucharystia jest bardzo szybka. Tu się wszystko dzieje bardzo szybko. Nie możesz sobie pozwolić na to, że w pewnej chwili odpadniesz. Bo już nie wrócisz do tej łaski, która jest zawarta w znaku krzyża. Do tej łaski, która jest zawarta w Pan Zwan. Do tej łaski, która jest zawarta w akcie pokuty. Jeśli odpadniesz myślą, nie otrzymasz tej łaski. Nie można wrócić z powrotem. Jeszcze raz zacznę, Pan Jezu, dobrze? W imię Ojca. Aha, co to miało być? Bo się rozproszyłem? Nie da rady tak. Eucharystia już idzie dalej. Przepraszasz. A potem, kiedy przeprosisz, On cię podnosi do tronu. I teraz nagle jesteś przeniesiony do królestwa, gdzie masz wokół siebie miliardy świętych, aniołów, serafinów, cherubinów. Obok ciebie jest ojciec Pio, obok ciebie siostra Faustyna. Wow! I co robicie? Śpiewacie wszyscy razem. Chwała na wysokości Bogu. Rozumiesz? Wchodzisz w uwielbienie. Już nie patrzysz na swoją nędzę. Już nie patrzysz na swoje grzechy. Bo On cię oczyścił. Teraz już jesteś w niebie. I razem ze wszystkimi świętymi uwielbiasz Boga. Możesz szepnąć: Ojcu Pio, wiesz, dlaczego jestem na mszy świętej, prawda? Wiesz, że modlę się o nawrócenie mojego męża. Więc proszę cię teraz, uwielbiaj Boga też w tej intencji. Wow. Ale musisz cały czas być w tej pozycji przeniesionego przed tron baranka. A więc uwielbienie. I potem zaczyna się kolekta. Czyli kapłan mówi: Pan, módlmy się. Co robi wtedy? Zbiera wszystkie intencje wszystkich ludzi, którzy są w kościele, i zanosi je do Ojca Niebieskiego. Módlmy się, powinna być chwila ciszy. Kapłan zbiera te intencje w swoim sercu. Ty jeszcze raz tą intencję przedstawiasz Bogu i kapłan w twoim imieniu zanosi je przed tron Ojca. I rozpoczyna się liturgia słowa. Wiecie dobrze o tym, że bez Ducha Świętego Słowo Boga jest dla nas kompletnie zapieczętowane. Nie jesteśmy w stanie przeżyć Bożego Słowa. Jest dużo kateches i konferencji na temat tego, jak przygotować się do słuchania Słowa, jak modlić się do Ducha Świętego o słuchanie Słowa, ale wystarczy tak naprawdę w momencie, w którym rozpoczyna się liturgia Słowa, znowu poprosić Maryję: usiądź przy mnie, bo ty najpiękniej przyjęłaś Boże Słowo. Ty jako jedyna potrafisz tak przyjmować Boże Słowo. Usiądź przy mnie i tłumacz mi Boże Słowo. I módl się za mnie, żebym ja też przyjął Boże Słowo tak jak ty. Żebym mógł powiedzieć na końcu czytania, kiedy mówię: oto Słowo Boże, albo oto Słowo Pańskie przy Ewangelii: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Chcę iść za tym słowem. Chcę, żeby to słowo aktualizowało się we mnie. A więc z Maryją słuchasz Bożego Słowa. Potem następuje co? Kazanie, wyjaśnienie Bożego Słowa. Z reguły jest to jedyna przestrzeń kilkunastominutowa, którą każdy w miarę rozumie. Ale jest tak, słuchajcie, często, że rzeczywiście Jest mnóstwo księży, którzy mają specyficzny charyzmat anestezjologa. Potrafią rzeczywiście tak uśpić człowieka w minutę. To jest nieprawdopodobne. Powinni być wynajmowani przy różnych operacjach jako bezbolesne uśpienie pacjenta przed operacją. Słuchajcie, módlcie się za kapłanów o dar Bożego Słowa. Wiecie, jak to jest ważne? Bogu spodobało się zbawiać nas przez słuchanie Słowa. Bogu spodobało się zbawiać nas, czyli ratować przez głupstwo głoszonego Słowa. Wiecie, ja sobie uświadomiłem to w seminarium, że ja nigdy nie byłem uczony tego, żeby mieć taką wiarę, że kiedy wychodzę głosić Słowo, to muszę mieć wiarę, że ludzie z martwych wstaną. Że ja wskrzeszę te trupy. Nie ja, Duch Święty przeze mnie. Ja nie byłem tego uczony. Ja byłem uczony tego, jak ładnie przedstawić Słowo, co po kolei powinno być w kazaniu. Sytuacja życiowa, rozwiń, wnioski w trzech punktach. I dopiero kiedy byłem na rekolekcjach z taką siostrą Bridge McKenna, siostra, która ma taki dar lokucji, rozmawia sobie z Panem Jezusem jak my teraz. I ona powiedziała rzecz, którą zapamiętałem niesamowicie. Mówi tak: kapłanie, każdej niedzieli masz 15 minut na to, aby ludzie z martwych wstali. Jak je wykorzystujesz? Jeśli ja wychodzę do głoszenia słowa i nie mam wiary, że to słowo zbawi tych ludzi, wyrwie ich z ciemności, przemieni ich serca, w ogóle nie powinienem wychodzić. W ogóle nie powinienem wychodzić. Ale wiarę w co? W to, że ja tak zarąbiście gadam? Nie. W to, że Bóg chce was zbawić przez moje słowo, które wypowiadam. On chce je namaścić. On chce je włożyć do mojego serca. On chce przeze mnie mówić do was, abyście z martwych wstali. To nie jest żadna moja zasługa. Ileż razy on mi to pokazywał. Wiecie, to są takie fajne sytuacje, w których masz wrażenie często po zakończeniu Bożego Słowa, głoszenia, dobrze poszło, była moc. Yes. Kończysz mszę świętą i nie ma żadnego odzewu. Nic. Mówisz, jak to nic? Takie zarąbiste słowo powiedziałem i nic? I wiele razy głosiłem słowo. Tysiące dygresji. W ogóle nie mogłem wejść w to, co najważniejsze, co sobie wcześniej gdzieś tam w sercu ułożyłem. Kombinuję, męczę się, dręczę, już sam siebie nie mogę słuchać. Mówię do siebie, człowieku, skończ już. Tego nie idzie słuchać. Wracam po mszy świętej do zakrystii, sznurek ludzi, proszę księdza, to było to. Proszę księdza, dał mi ksiądz takie światło na to. Ja mam taką sytuację, to słowo mnie po prostu wyrwało, ja już wiem, jak mam postępować. Mówię, tak? Tak? Aha. Rozumiesz? To nie ja, to On przeze mnie. To On przeze mnie. Ale każdy kapłan, módlcie się o to, żeby miał wiarę w to, że kiedy wychodzi na te 10 minut do głoszenia Bożego Słowa, to Pan chce mu dać charyzmat do tego, aby wszyscy w Kościele zmartwychwstali. Żeby zostali przemienieni przez głoszone Słowo. Po głoszeniu słowa jest modlitwa wiernych. Jest to oczywista sprawa, więc nie będę się nad tym więcej zatrzymywał. Ale też warto intensywnie modlić się. Nie tylko słuchać, co ksiądz mówi, jakie intencje podaje, ale warto też intensywnie modlić się w sercu, w tych intencjach, w których jesteś na mszy świętej. I rozpoczyna się już bezpośrednie przygotowanie do tego, co wydarzy się tutaj na tym ołtarzu. Czyli liturgia eucharystyczna. I wiecie, tu dzieją się rzeczy, które kompletnie gdzieś przechodzimy obok. A tu są niesłychanie ważne czynności. Tu są niesłychanie ważne akty. Słuchajcie, rozpoczyna się ofiarowanie darów. To jest błyskawiczny moment, w którym od przejścia po modlitwie wiernych przez Chrystusa, Pana naszego, i kapłan idzie do ołtarza, ty masz teraz dwie rzeczy, które musisz błyskawicznie zrobić. Pierwszą rzecz, włożyć duchowo, możesz poprosić swojego anioła stróża, tą intencję, w której jesteś na mszy świętej, do pateny i do kielicha. Bo Jezus będzie za to umierał za kilkanaście minut w tej intencji. Jezus będzie umierał. Więc ta intencja musi być tutaj, w patenie i w kielichu. Bo On połączy to ze swoim ciałem i swoją krwią. A drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, o której kompletnie nie myślimy, to jest złożenie siebie w ofierze. Chociażby w tej intencji. Przychodzisz i modlisz się na Eucharystii: Jezu, proszę Cię o nawrócenie moich dzieci. A Jezus pyta: co ofiarujesz mi za to, żeby one się nawróciły? Wow. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ksiądz leje odrobinę wody do kielicha? Czyli tutaj będzie za chwilę krew Jezusa? Po co ta woda? To jest właśnie Twoja ofiara, którą będziesz łączyć z ofiarą Jezusa. Oczywiście symbolem tym fundamentalnym jest człowieczeństwo i bóstwo Chrystusa, ale my musimy również zrozumieć, że to jest dodanie naszej ofiary do ofiary Jezusa. I teraz, co możesz złożyć w tej ofierze? Modlisz się o nawrócenie Twojego męża alkoholika. Jaką ofiarę chcesz złożyć, żeby on się nawrócił? Twoją ofiarę masz połączyć z ofiarą Jezusa, którą zaniesiemy do Ojca. Proste rzeczy. Może Jezus natchnie cię do tego, żebyś powiedział: jejku, dzisiaj jest Liga Mistrzów, gra Barcelona z Realem. Bardzo chciałbym to obejrzeć. Ale modlę się w tej intencji, przyszedłem z nią na mszę świętą, składam Bogu w ofierze to, że nie obejrzę dzisiaj tego meczu, choć to jest bolące, ale składam tą ofiarę. Składam taką ofiarę, że na przykład, że z takiego, czy z takiego, czy z takiego umartwienia. Składam ofiarę z tego na przykład, że denerwuje mnie na maksa ta osoba, a dzisiaj będę z nią bardzo miła, sympatyczna, uśmiechnięta i nie dam się sprowokować żadnym jej nastawieniem. I będę ją kochać najpiękniej jak potrafię. Będzie trudno, będzie ciężko, ale Jezu, składam tą ofiarę i łączę ją z Twoją. Tą ofiarą może być cała Twoja nędza, wszystkie Twoje słabości, wszystkie grzechy. Jezus mówi do siostry Faustyny: wiesz, co jest tylko Twoje, co możesz mi ofiarować? Co jest tylko Twoje? Twój grzech i Twoja nędza. Bo wszystko inne to jest mój dar dla Ciebie, to jest moje. Twoja jest nędza i grzech. I On prosi, abyś również to ofiarowała, łącząc ofiarą Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeśli tutaj tego nie zrobię, to za chwilę ksiądz powie: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ale jeśli ty nic nie złożyłeś w ofierze, to co Bóg Wszechmogący ma przyjąć? To już w tym momencie, jak przegapiłeś ten moment, powinnaś wstać i wyjść z kościoła. No bo nie złożyłaś nic w ofierze. To już jest koniec. Posłuchałaś słowa, przegapiłaś ten moment, już tej łaski nie ma. Powiem wam jeszcze więcej. Ponieważ kapłan mówi: moją i waszą ofiarę. Teraz ja muszę dokonać decyzji, która będzie mnie bardzo wiele kosztować. Bo Jezus mnie prosi, abym ja jako kapłan również złożył siebie w ofierze w intencjach tych wszystkich ludzi, którzy są na mszy świętej. Złożyć siebie w ofierze? Ofiara ma boleć. Będzie mnie boleć. Nie wiem, jak będzie wyglądała realizacja mojej ofiary, ale Jezus mnie prosi w intencji tych wszystkich dzieci, które są w kościele: Dominik, czy jesteś gotowy powiedzieć mi tak na złożenie siebie w ofierze? Aby oni otrzymali to, co proszą? Czy jesteś gotowy oddać za nie swoje życie? Wiecie, to brzmi górnolotnie, ale za chwilę przyjdzie jakaś choroba, przyjdzie jakieś trudne doświadczenie, coś się stanie. A Jezus powie: ale złożyłeś siebie, Dominik, w ofierze. Okej, czy nie? Czy cofasz tą ofiarę? Jezu, ale ja nie znam tych ludzi. Gdybym jeszcze miał tutaj w pierwszym rzędzie na mszy świętej wszystkich tych, których kocham. Jezus mówi, złożysz siebie w ofierze? Będzie boleć, bo ofiara boli. Ale oni otrzymają to, co proszą. Jezu, tak. To są moi kochani. Bardzo ich kocham. Ale ja nie znam tych ludzi tutaj. Nie wiem, kto wy jesteście. Dlaczego ja mam umierać dla was? Dlaczego mam cierpieć dla was? Jeszcze nikt mi nie podziękuje nigdy za to, nie? A Jezus prosi, Dominik, jesteś gotów? Więc ja też muszę podjąć niezwykle ważną decyzję tutaj przy ołtarzu, bo za chwilę powiem, przyjmij, Ojcze, moją i ofiarę dzieci. Jeśli ja nie podejmuję decyzji o złożeniu siebie w ofierze razem z Jezusem za was, to też powinienem w sumie skończyć mszę świętą i odejść od ołtarza. Bo nie wypełniam swojej misji kapłańskiej. A więc to jest niezwykle ważny moment. I potem prefacja, która rozpoczyna już bezpośrednie przygotowanie do konsekracji, czyli do przeniesienia nas na Golgotę. I wiecie o tym dobrze, że kiedy święci i mistycy opowiadają o tym, co dzieje się na Eucharystii, mówią, że kiedy śpiewamy święty, 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 otwiera się niebo nad nami, miliardy aniołów przychodzą z nieba, otaczają ten ołtarz. Nasi aniołowie stróżowie łączą się z aniołami z nieba. I wszyscy jesteśmy zaproszeni do wieczernika. Przede mną gromadzi się cały Kościół oczyszczający się w czyśćcu. Cały czyściec. Miliardy, miliardy, miliardy dusz czyśćcowych. Za mną są wszyscy święci, zwycięzcy Jezusa Chrystusa. Koło mnie jest Maryja. I teraz przez te dłonie, które nie różnią się niczym od waszych dłoni, ale zostały namaszczone Duchem Świętym w momencie moich święceń, nakładam na kielich, nakładam na patenę i mówię, uświęć te dary mocą Ducha Świętego, aby stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. I przechodzi przez moje dłonie Duch Święty i zamienia zwykły opłatek w ciało Jezusa i zwykłe wino w krew Jezusa. Przez te dłonie. Kim jestem, żeby przez moje dłonie przechodził Bóg? Kim jestem, że mam moc sprowadzania Boga z nieba na ziemię? Kim jestem? Sam z siebie jestem niczym, ale jako kapłan jestem drugim Chrystusem. On wchodzi we mnie, przenika mnie i On rozpoczyna konsekrację. Już mnie nie ma, jest Jezus przy ołtarzu. Mnie już nie ma. I teraz musisz sobie to uświadomić, że kiedy kapłan bierze ciało Chrystusa, jesteśmy przeniesieni wszyscy na Golgotę. Ołtarz znika i z wieczernika jesteśmy przeniesieni na Golgotę. Tu umiera Jezus Chrystus, poza czasem i przestrzenią, tutaj. I teraz, kiedy ja biorę ciało Chrystusa i pokazuję go wam, w tym momencie wyobraźcie sobie, że patrzycie na Jezusa rozpiętego na krzyżu, potwornie skatowanego, który mówi tylko jedno. Pragnę Twojej miłości. Pragnę, abyś mnie kochał. Pragnę, abyś nie odrzucił mojej miłości płynącej z krzyża do Ciebie. W tym momencie rozgrywa się to wszystko, co działo się na Golgocie pod krzyżem i na krzyżu. Pamiętajcie, to, co robiliśmy wczoraj na modlitwie wieczornej, to dokładnie w tym momencie nasze rany naszego ciała, nasze rany dotykają ran Jezusa i dokonuje się transfuzja krwi. Krew Jezusa z Jego ran zaczyna przepływać do naszych ran. Tutaj następuje uzdrowienie. Tutaj następuje uzdrowienie szczególnie naszych ciał przez ciało Chrystusa. Wszystkich ran spowodowanych w naszym ciele. Wszystkich tych rzeczy, które spowodowały wcielenie się lęku, wstydu, winy w nasze ciało. To w tym momencie następuje najpiękniejsze uzdrowienie wszystkich grzechów seksualnych, wszystkich skutków i konsekwencji grzechów seksualnych, które dotykają tylu ludzi obecnie na całym świecie. To w tym momencie to następuje. Kiedy podnosi kapłan ciało Jezusa Chrystusa i pokazuje go wam. Oddaj wszystko to, co w twoim ciele jest tak poranione przez grzechy innych ludzi, szczególnie seksualne. Oddaj to Jemu. I teraz następuje uzdrowienie. Jego rany dotykają twoich ran. I teraz jest czas uzdrowienia. W tym momencie. Wiecie, wszystkie cuda eucharystyczne mówią o tym, że to jest fenomenalne. Że ciało Chrystusa to jest mięsień sercowy w stanie agonalnym, w którym jeszcze nie umarły białe ciała. One są charakterystycznym papierkiem lakmusowym tego, czy ktoś umarł, czy nie umarł. Ilość białych ciał we wszystkich cudach eucharystycznych, czyli w mięsiu sercowym Jezusa, jest tak duża, że ci, którzy badali fragmenty Eucharystii, mówią, że to jest mięsień sercowy człowieka w stanie agonalnym, potwornie skatowanego i cierpiącego. Ze względu na tak wielką ilość białych ciał, które są w momencie agonalnego cierpienia. Rozumiesz? Więc kiedy ja podnoszę Jezusa i pokazuję Go wam, to podnoszę, dotykam Jego skatowane, potwornie ciało, dotykam Jego serca, ja mam Jego serce w ręku, rozumiesz? W stanie agonalnym, które umiera z miłości do mnie i do was. Więc nawet takie gesty proste, jak położenie Jezusa w patenie, jest niezwykle ważne, żeby Go nie zabolało, rozumiesz? Kiedy Go kładę, bo On jest jedną wielką raną. Więc muszę jak najdelikatniej z Jego ciałem się obejść. Z największą miłością, czułością, wręcz pieszczotą. Jak mnie to boli, jak patrzę, jak księża leci dalej. Kompletnie nie rozumie, co robi. Wiecie, kiedy Benedykt XVI był z ostatnią pielgrzymką w Polsce, to spotkał się z klerykami w seminarium, z profesorami w seminarium i namawiał do tego, żeby odnowić adorację postaci eucharystycznych w czasie konsekracji. Czyli żeby nie było, pomimo tego, że jest tak w mszale, jest napisane, że kapłan ma ukazać postacie eucharystyczne. Ale Benedykt XVI mówił, żeby to ukazanie przedłużyć w chwilę adoracji, żeby można było adorować przez chwilę Jezusa. Dłuższą chwilę Jego serce skatowane, potwornie bolące, które mam w swoim ręku. Kim jestem, żeby Go dotykać? Serca Boga. Kim jestem? Bardzo delikatnie położyć, żeby Go nie bolało. I potem, kiedy będę brał kielich z krwią Jezusa, To co mówiliśmy wczoraj, tajemnica wylewania Jego krwi na każdego z nas. Jeszcze raz przypomnę, Jego krew obmywa nas z każdego grzechu. Jego krew łamie moc każdego nałogu. Jego krew łamie moc każdego ataku szatana. Jego krew powoduje, że jesteśmy usprawiedliwieni. Jego krew powoduje, że możemy rozmawiać z Bogiem jak z Ojcem. Jego krew powoduje, że jesteśmy niewidzialni dla zła, dla szatana, dla piekła. W związku z tym, kiedy podnoszę kielich z krwią Jezusa, to wtedy Ty w swoim sercu, oczami wiary, klęcząc pod krzyżem, obejmij mocno krzyż Jezusa i pozwól, aby Jego krew spływała na Ciebie. Ponieważ ona obmywa Cię z grzechu, łamie moc każdego nałogu, uwalnia od każdego ataku złego ducha, czyni Cię niewidzialnym dla zła. Przyprowadź pod krzyż Jezusa tych, których kochasz, swoją żonę, męża, dzieci. Przyprowadź tych, o których walczysz, w intencji, których jesteś na mszy świętej. Niech oni również będą przy Tobie, oczami wiary, niech klęczą pod krzyżem i proś: Jezu, krew na mojego męża, który w Ciebie nie wierzy. Jezu, Twoja krew na moje dzieci, które się z Ciebie śmieją. Jezu, Twoja krew na moją żonę, która ma problem z alkoholem, która odeszła do innego faceta. Jezu, Twoja krew na nią, uczyń ją niewidzialną dla zła, złam wszelką moc złego ducha nad nią. Jezu, Twoja krew. To musi być niezwykle intensywny moment. Tu się dzieją największe cuda. Jeśli przegapisz to, tu jest wszystko, co najważniejsze. I kiedy kapłan klęka pod krzyżem i wstaje, mówiąc: oto wielka tajemnica wiary, zaczynamy przygotowywać się do zmartwychwstania. I zaczynamy przygotowywać się do uwielbienia Jezusa w moim ciele. Kiedy Jego ciało połączy się z moim ciałem, każda komórka ciała Boga połączy się z każdą komórką mojego ciała. W moich żyłach zacznie płynąć krew Boga. I naprawdę możesz o sobie powiedzieć: jestem księżniczką, jestem księciem. Jestem królową, jestem królem, ponieważ płynie we mnie królewska krew. Jego duch połączy się z moim duchem. Jego myśli z moimi myślami. Jego miłość z moją miłością. On mnie całkowicie wypełni. Słuchajcie, myślę sobie na przykład o tej sytuacji chociażby, o której mówiliśmy wcześniej. Jeśli Ty ten moment konsekracji przeżyjesz niezwykle intensywnie. Zobacz, Jezus mówi do Alicji Lęczewskiej takie słowa: pragnę o konsekracji, bym nie był tam sam, jak na Golgocie. Tak często stoją i patrzą, mówi o ludziach w kościele w czasie mszy świętej. Tak często kapłan rozrywa moje ciało z obojętnością Rzymianina, który mnie przybijał do krzyża. Jakie słowa o nas, kapłanach, o naszej obojętności w czasie konsekracji. Powiedz im, aby nie zadawali mi bólu swoją obojętnością, aby dotykali mnie wzrokiem i swoimi rękoma z większą delikatnością i zrozumieniem. Ja dla nich ciągle oddaję siebie na Golgocie ołtarzy. Ja to wszystko przecież widzę i wszystko czuję. Strzeż się bezmyślnego trwaj we mnie i bądź czuła. Wynagradzaj oschłość moich wybranych. W niedzielę doznaję wiele upokorzeń, gdy moi wybrani, i znowu mówi o nas, o kapłanach, dotykają mnie. Zatwardziałym sercem, sprawując ofiarę mszy świętej, wynagradzaj za ich oziębłość i pustkę wewnętrzną, z jaką przystępują do mnie. Strzeż się bezmyślnego i obojętnego przyjmowania mnie w komunii świętej. Jest to wielki grzech i profanacja mojej miłości, mojego daru, zrodzonego we krwi Golgoty. Dziecko moje, jakże bardzo muszę się ukrywać, by nie spalić Twojej duszy ogniem swojej miłości, aby nie zabić Twojego ciała mocą swojej ojcowskiej czułości. A przecież tak bardzo kocham i pragnę być kochany. Zobacz, jak Jezus to przeżywa. Wiesz, jest taki moment, kiedy Jezus mówi do siostry Faustyny, relacjonując pewne wydarzenie, bardzo ciekawe. Faustyna mówi tak: widzę się tak słabą, że gdyby nie komunia święta, upadałabym ustawicznie. Sama siebie się lękam. Jezus utajony w hostii jest wszystkim dla mnie. Nie umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym nie miała w sercu Eucharystii. Rozumiesz, prawdziwa chwała Boga w uwielbieniu może być oddana tylko wtedy, kiedy masz Go w Eucharystii. W swoim sercu, w swoim ciele, w swojej krwi, w swoim duchu. Tu jest prawdziwe uwielbienie. Dzisiaj jeden z ojców jezuitów podał Pana Jezusa trzem siostrom, a potem pytał mnie. Myślał, że ja ostatnia, więc podał mi dwie hostie. Ale jedna z nowicjuszek leżała w celi i dla niej zabrakło. Nowicjuszki z reguły charakteryzują się tym, że są najbardziej gorące w miłości do Jezusa. Kapłan poszedł drugi raz i przyniósł jej Pana Jezusa i powiedział: Jezus do mnie, kiedy mu o tym zakomunikowałam. Z niechęcią przychodzę do tego serca. Dlatego ty przyjęłaś dwie hostie. Ponieważ ja ociągam się z przysień do tej duszy, która opiera się łasce mojej, niemiła mi jest gościna w tej duszy. Napisz do dusz zakonnych. Moją rozkoszą jest przychodzić do dusz w komunii świętej. Ale jeżeli w tych sercach jest ktoś inny, ja znieść tego nie mogę. I czym prędzej z nich wychodzę, zabierając wszystkie swoje łaski i dary, które przygotowałem dla nich. A dusza nawet nie dostrzega mojego wyjścia. Pomyśl, jak przystępujesz do komunii świętej? Jak wygląda twoje przyjęcie Boga? Przecież On chce dać ci całą czułość swojego serca. On nawet wymyślił tak, że zanim przyjdzie do twojego serca, to wpierw chce cię pocałować w usta. Dlatego przechodzi przez twoje usta, rozumiesz? Żeby dać ci pocałunek w usta, coś najbardziej czułego, intymnego, aby potem przyjść do twojego serca. Ile myśli o wszystkim innym w kolejce do komunii świętej. Wiecie, czasami nawet śpiew w czasie komunii świętej może nas oderwać od Jezusa, bo bardziej koncentrujemy się na śpiewie, a nie na tym, kogo za chwilę przyjmiemy. I odchodzimy od komunii świętej, ciało Chrystusa, amen, i już zaczynamy śpiewać dalej i tak dalej. Albo przychodzimy do ławki i już myśli są gdzieś indziej. Jak On się czuje, kiedy jest tak traktowany przez ciebie? Czy nie rozumiesz, że ten, który stworzył wrażliwość, jest nieskończenie wrażliwy? I na najmniejsze odrzucenie go, obojętność, reaguje potwornym bólem? Nie można tak go traktować. I nawet jeśli go przyjmiesz, ale traktujesz go z obojętnością, on patrzy w twoje serce, podchodzące w procesji do komunii świętej i widzi twoje serce i mówi: On mnie nie kocha. On za mną nie tęskni. On mnie nie pragnie. Z największym ociąganiem się wejdę do jego serca. Ale zaraz wyjdę ze wszystkimi darami i łaskami, bo on mnie nie chce. Rozumiesz? Chciałem ci pokazać, czym jest Eucharystia. Tak skrótowo, szybko. Gdybyśmy tak ją przeżywali, byśmy wychodzili zupełnie inni. Gdybyśmy tak ją przeżywali, byśmy mieli nabite kościoły na każdej mszy świętej. Gdybyśmy tak ją przeżywali, mielibyśmy miliony uzdrowień. I nie potrzeba by było specjalnych nabożeństw uzdrowienia. bo wszyscy byliby uzdrawiani, uwalniani i przemieniani na Eucharystii. I nie musiałabyś już nigdy namawiać swoje dziecko, swojego syna, swoją córkę, chodź do kościoła. Bo twoja córka, twój syn widzieliby cuda, które Jezus miłość czyni w twoim życiu i w życiu wszystkich innych, którzy są na Eucharystii. Tutaj naprawdę nie można nawet na chwilę odpłynąć sercem czy myślą ku czemuś lub komuś innemu. Te 30 czy 45 minut to jest najintensywniejszy czas twojej modlitwy. To jest wejście na szczyt. Wejście na Mount Everest to jest potężna ofiara. Wejście na Mount Everest wymaga przygotowania. Wejście na Mount Everest to jest walka z bólem, z niechęcią, z chęcią zawrócenia, poddania się. Najwięksi twardziele i najbardziej zdeterminowani wchodzą na Mount Everest. Ci, którzy najbardziej kochają i najbardziej tęsknią za Bogiem miłością, zdobywają Eucharystię. Wszyscy inni odchodzą nieprzemienieni. I tak może być latami, do końca naszych dni. A Marta Robben, jedna z największych mistyczek Eucharystii, która przez 40 lat żywiła się tylko Eucharystią, nic nie jadła, nic nie piła, tylko Eucharystia, powiedziała, że w taki sposób, w jaki ty przeżywałeś Eucharystię za życia, taka będzie ich moc za ciebie odprawianych po twojej śmierci. Ciekawe, co? Więc dzieci Boże kochane, wszystko to, co tutaj robimy, wszystkie piękne ewangelizacje, wszystkie uwielbienia i wszystko to, dlaczegośmy się tutaj spotkali, ma jeden cel. Jeden cel. Przeżycie przemieniającego spotkania się z Bogiem w Eucharystii. Jeśli tego nie będzie, niepotrzebnie tu przyjechaliśmy. Amen.